W naszym programie czas na wiadomości.
Pracownicy fabryki autobusów Sanoka Autosan od czerwca nie otrzymali wynagrodzeń. Dziś protestują przed siedzibą byłego właściciela w Krakowie, firmą Sobiesław Zasada S.A. Sąd w Krośnie ogłosił już upadłość firmy.
W zakładzie pracowało blisko 500 osób, w najlepszych latach nawet 7,5 tysiąca. Związkowcy zarzucają byłemu właścicielowi złe zarządzanie firmą. Jak mówią, doprowadził on do całkowitego wyprzedania majątku.
Tadeusz Majchrowicz, szef regionu podkarpackiego Solidarności, podkreśla, że jest jeszcze szansa na uratowanie zakładu. Obecnie majątkiem zarządza syndyk.
Syndyk od tego momentu już nie pozwoli na rozkradanie tego majątku. Nazywamy rzeczy po imieniu, że tam następowało rozkradanie majątku. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatnią niedzielę, w niedzielę to dziwne, dwa autobusy miały wyjechać z firmy dzięki związkowcom Solidarności, którzy zablokowali bramę łańcuchami, zastawili samochodami. Te dwa autobusy nie wyjechały. One już były przygotowane do wyjazdu rzekomo własności Sobiesława Zasady. Jeżeli tak, to dlaczego nie wyjechały w piątek albo w poniedziałek, tylko w niedzielę około 10? Tak jak obiecałem to związkowcom, na pewno złożymy doniesienie do prokuratury, na pewno organy ścigania się tym zajmą i wyjaśnią, czy wszystko było tak do końca legalne.
Wiceszef Solidarności dodaje, że upadek zakładu spowoduje lawinowy wzrost bezrobocia w Sanoku, które już teraz wynosi około 20%.
To jest oczywiście wielki dramat dla miasta Sanoka, bo Sanok kojarzył się chyba wszystkim w Polsce właśnie z autobusami. Z nie byle jakimi autobusami, tylko z naprawdę świetnymi produktami, które jeżdżą po różnych miastach w Polsce. I to jest wielki dramat dla tego miasta i dla pracowników. Przypomnę, około 500 pracowników w tej chwili, czyli z rodzinami 2000 ludzi może znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji.
Autosan jest jedną z najstarszych fabryk w Polsce. Początek jej istnienia sięga 1832 roku.
Od 2001 roku firma projektuje i produkuje elementy pojazdów szynowych, zwłaszcza nadwozia szynobusów i tramwajów. Współpracuje m.in. z PESA Bydgoszcz, Newag z Nowego Sącza oraz z poznańskimi zakładami naprawczymi Taboru Kolejowego.
W nowej perspektywie finansowej z Unii Europejskiej przewidziano dla zakładu dofinansowanie. Nie wiadomo jednak, czy do tego czasu firma nie przestanie istnieć.
Sejm podjął uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi w Egipcie i Syrii.
W projekcie wezwano rząd i dyplomację do działań m.in. w Unii Europejskiej na rzecz obrony chrześcijan. Projekt uchwały autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości jednogłośnie przyjęła Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. Poparcie dla ustawy wyraziło również polskie MSZ.
Poseł Krzysztof Szczerski z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych apelował dziś do posłów o przyjęcie uchwały jednomyślnie. Wyjaśnił, że sprawa jest bolesna i poważna. Ludzie giną i codziennie modlą się o to, żeby przeżyć do następnego dnia.
Ktoś, kto siedzi w eleganckim garniturku i pachnie perfumami, nie powinien w ogóle zastanawiać się nad tym, czy warto wyrazić solidarność z tymi, którzy każdego dnia boją się, czy dożyją dnia następnego. Proszę bardzo, Wysoki Sejm, o to, żeby przez aklamację, jednomyślnie, jeśli to tylko jest możliwe, wyraził solidarność z ludźmi, którzy każdego dnia mogą zginąć za wiarę.
Posłowie byli jednak niejednomyślni w sprawie przyjęcia uchwały. Spośród 425 osób głosujących uchwałę poparło 389 posłów. 31 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.
A jeszcze dziś w Sejmie odbędzie się także pierwsze czytanie projektu ustawy o przyznaniu świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej przysługującym sybirakom.
Projekt wprowadza jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacane z budżetu państwa osobom, które w latach 1939-56 z przyczyn politycznych, religijnych lub narodowościowych przebywały na przymusowym zesłaniu lub deportowaniu w ZSRR.
Projekt przyznaje ponadto sybirakom, kombatantom z tytułu przymusowych zesłań i deportacji do byłego ZSRR uprawnienia do renty inwalidzkiej inwalidy wojennego.
Zofia Kłoćko, wiceprezes oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Gdańsku, podkreśla, że niektórzy sybiracy żyją obecnie w bardzo trudnych warunkach. O przyznanie świadczenia starają się od 20 lat.
My jesteśmy zadowoleni, że coś się dzieje, że ktoś próbuje nas jakoś wynagrodzić za te nasze ciężkie życie tam zesłane. Przecież mieliśmy i po 2 latka i tam się niektóre urodziły dzieciaki przecież w drodze nawet. Także to naprawdę już powinniśmy naprawdę mieć zawsze zadośćuczynienie już to dopełnione, no ale skoro nie ma, no my się staramy, ja pamiętam może od 15 dobrych lat z tym, że nie było przebicia po prostu. Sybiracy do szuflady, bo przecież nawet ludzie nie wiedzieli, kto to jest ten Sybirak. Myślę, że to przyjechał tu z Rosji teraz i Sybirakiem się nazywa.
Według organizacji Sybiraków z 1 350 000 Polaków deportowanych na Syberię i do Kazachstanu nie powróciło około 500 000.
Dzisiaj około 2/3 żyjących jeszcze ze Słańców ma ponad 80 lat, a kolejna 1/4 ponad 75.
Trzy miliony Hiszpanów żyje w skrajnej biedzie. Ich miesięczny dochód nie przekracza 300 euro, alarmuje Caritas.
Autorzy raportu o rzeczywistym stanie społeczeństwa przypominają, że jest to ponad dwukrotnie więcej niż w 2008 roku, na początku kryzysu.
Jak podała informacyjna agencja radiowa, w wielu miastach, żeby móc zjeść darmowy obiad w stołówce Caritasu, trzeba przyjść 2 godziny wcześniej w kolejce. Coraz częściej ustawiają się osoby, które jeszcze niedawno należały do klasy średniej.
Autorzy raportu informują, że rodziny potrzebują nie tylko żywności, ale też odzieży, a coraz częściej butów. Uważam, że jest to klęska całego społeczeństwa, przede wszystkim polityki społecznej ostatnich lat, twierdzi Mauricio Moreno, kierujący barcelońskim oddziałem Caritasu.
Prawie 600 tysięcy hiszpańskich rodzin straciło środki do życia, a co czwarte dziecko nie je 3 posiłków dziennie, czytamy w raporcie katolickiej organizacji charytatywnej.
Samochód pułapka eksplodował przed szwedzkim konsulatem w Bengazji we wschodniej Libii.
Poważnie uszkodzony został front budynku i pobliskie domy, ale nie ma doniesień o ofiarach. Straty materialne są określane jako znaczne. Do odpowiedzialności za zamach nie przyznało się do tej pory żadne ugrupowanie.
Bomba wybuchła kilka dni po poinformowaniu, że Stany Zjednoczone schwytały w Trypolisie wysokiego rangą dowódcę Al-Kaidy. Po tej operacji islamistyczni bojownicy wezwali do ataków odwetowych.
Al-Libii posądzany jest o współudział w zamachach na ambasady Stanów Zjednoczonych w Kenii i Tanzanii w 1998 roku.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.